Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Bagiński, bloger, blog nad Wartą, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziennikarz, publicysta, warto byłoby dodać, bo to również część działalności charytatywnej, dodajmy.
Absolutnie charytatywnej, absolutnie społecznej, wynikającej z faktu, że publicysta zawsze ma takie lepsze spojrzenie, bo obiektywne i bezstronne, i to jest chyba bardzo istotne.
Trochę porozmawiamy sobie o Zielonej Górze z perspektywy Gorzowa, trochę o Gorzowie z perspektywy Zielonej Góry, ale zaczniemy nieco ogólnopolską. Niedawno pojawił się ranking, z którego wynika jasno, że Polacy życzyliby sobie na polskiej scenie politycznej zupełnie nowego bytu politycznego. Mówią o tym wyborcy Nowoczesnej, zdeklarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej, że chcieliby, aby powstała nowa partia. Ponad 60% osób tak powiedziało, czyli no jest jakiś głód w społeczeństwie, żeby pojawiło się nowe ciało polityczne. Ja się zastanawiałem, czy w Zielonej Górze istniałaby szansa na to, żeby tu pojawił się jakiś byt polityczny. Nawet w charakterze lokalnym byłoby to trudne. W Gorzowie?
Ja myślę, że taki głód istnieje i on został dostrzeżony w trakcie protestów pod sądami. I bardzo istotna była reakcja uczestników na aktywizację w trakcie tych protestów polityków. Ja uczestniczyłem w kilku takich protestach, nie tylko w Gorzowie, nie tylko w Słubicach, ale w kilku innych miastach. Z ciekawości, chcąc ujrzeć, w jaki sposób ludzie protestują nie tylko w tych dużych ośrodkach, gdzie są środki masowego przekazu, ale również w małych miejscowościach. I wszędzie tam, gdzie pojawiali się politycy, oczywiście byli to politycy Platformy Obywatelskiej lub Nowoczesnej, w tłumie można było usłyszeć coś na zasadzie niegłośnego milczenia lub po prostu o, znowu on, znowu ona. To pokazuje, że ci ludzie, którzy wyszli na ulicę...
Niekoniecznie chcieli być identyfikowani z jakimiś politykami. Ja nawet rozmawiając z różnymi politykami lokalnymi, kiedy widziałem, że podczas jednego z protestów z flagą pojawił się tam przewodniczący miejskiego SLD, pan Tykwiński, kiedy z nim rozmawiałem, mówię, po co ta flaga? Mówię, po co idziecie i się identyfikujecie. Mówi, no to nasz sztandar, to jest sposób przedstawienia się i tak dalej. Podobnie robili politycy Platformy, chociaż nie wszyscy. No nie widziałem tam marszałek Polak z flagą Platformy. Pewnie nie przystoi pani marszałek tego typu atrybut w takim miejscu. Aczkolwiek, no zdarzało się, mi osobiście przeszkadzało to pewnie tak jak wielu ludziom.
To jest chyba problem w ogóle całej klasy politycznej, która jest świetnie szkolona z komunikacji medialnej, czyli oni potrafią świetnie występować, prezentować się, mówić wyuczone lub niewyuczone, oryginalnie lub nieoryginalnie, różnego rodzaju deklaracje, regułki, natomiast nie potrafią się komunikować z tłumem. Właśnie, z takim tłumem zgromadzonym pod sądem, na Woodstocku, nie potrafią czuć, nie mają nosa społecznego. I to jest konsekwencja tego, że ludzie chcą nowej partii, ludzie chcą nowej formacji, ale chcą nowych ludzi.
A często chcą takich ludzi, których będą traktowali jako zwykłych ludzi, bo polityk może być świetnym mówcą na trybunie sejmowej na przykład, czy świetnym mówcą gdzieś na jakimś festynie, gdzie musi przemówić do mieszkańców. Natomiast niekoniecznie musi odnajdować się w takim tłumie. Pamiętam, jak Leszek Miller spacerował po Wielonogórskim Deptaku. No miał taką wyjątkową zdolność do tego, żeby rozmawiać z ludźmi. On nie szedł jako ja wielki Leszek Miller, chociaż to już nie był akurat ten czas, kiedy był wielkim politykiem, ale na pewno znany, tak, z ekranu telewizyjnego chociażby, ale szedł i potrafił porozmawiać ze zwykłymi ludźmi, którzy byli dumni z tego, że ten taki, no taki fajny facet.
No. Bo to jest umiejętność.
Aleksander Kwaśniewski.
To nawiązując do polityków i jakby do realnych sytuacji, miałem okazję uczestniczyć w tegorocznym festiwalu Woodstock, właśnie tam, gdzie w pewnym momencie jakby w wiosce, przy namiotach województwa lubuskiego pojawili się politycy Platformy Obywatelskiej, pan Schetyna, pan Budka, pan Arłukowicz i kilku innych. I to, co zauważyłem, to paniczny lęk przed kontaktem ze zwykłymi ludźmi.
Swoją drogą, przepraszam, że wejdę w słowo, gradacja rangi polityka była zwizualizowana przez sposób ubioru w tym momencie, bo senator Sługowski był w koszulce woodstockowej, marszałek Polak była w koszulce woodstockowej, Grzegorz Schetyna w białej koszuli. No.
Tak, to było bardzo ewidentne, ale to jest, ja nawiążę do tych szkoleń medialnych. Im brakuje, ja wiem, że to makiawelicznie brzmi, że tego trzeba się szkolić, bo powinno być tak, że człowiek po prostu ma naturalny odruch, człowiek ma naturalne umiejętności komunikacji i rozmowy ze zwykłymi ludźmi. Tu obserwujemy coś sztucznego, absolutnie nieumiejętnie realizowanego, natomiast no, ci politycy powinni popracować nad tym, w jaki sposób rozmawiać, nad ścieżkami komunikacji ze zwykłymi ludźmi. Tego kompletnie nie rozumieją i Efektem jest tego to, że społeczeństwo chce nowej partii politycznej, ale ta nowa partia polityczna nie powstanie od tak sama siebie. Nowi liderzy też nie pojawią się od tak sami siebie.
Bo polityka jest hermetyczna poza tym.
Natura bardzo. Polityki jest taka, że jak mówimy, chcemy tych partii politycznych, ale chcemy nowych liderów. No sorry, w partiach politycznych o władzę trzeba walczyć. Jeżeli młodzi uważają, że powinni być na pierwszych miejscach, a starsi powinni odejść, no to walczcie o swoje miejsca. Swoją Nikt drogą, wam tego nie da.
Swoją drogą, jeśli przyjrzeć się liderom partyjnym w naszym parlamencie, to wielu z nich jest tam, jak nie od samego początku, to niemalże od początku III Rzeczypospolitej. I teraz Polacy mówią, chcemy nowego bytu politycznego, chcemy nowych ludzi, po czym idą i głosują na tych starych. W kółko, można byłoby powiedzieć.
No i to jest problem naszej klasy politycznej, gdzie tak naprawdę co 4 lata dokonujemy tych samych wyborów. Zawsze jest miejsce dla jednej partii politycznej. Raz to była Liga Polskich Rodzin, raz to była Samoobrona, raz to był Ruch Palikota, teraz mamy Kukiza. Pewnie po kolejnych wyborach pojawi się nowy twór polityczny. Natomiast nie ma miejsca, choć jest oczekiwanie społeczne, na to, by powstała partia polityczna całkowicie nowa, z nowym programem i odpowiadająca dzisiejszym czasom. Ale czy powstanie coś takiego w sytuacji, gdy mamy scenę zabetonowaną tym systemem partyjnym, w którym duże ugrupowania otrzymują dziesiątki milionów złotych każdego roku, a ugrupowanie, które chciałoby wejść na scenę polityczną, tak naprawdę musiałoby zaczynać od zera bez środków.
No, ale z drugiej strony mamy Razem, które załapało się, mówiąc kolokwialnie, na te pieniądze z budżetu, adekwatne oczywiście do tego, jaki wynik uzyskali w wyborach, mimo że nie są w parlamencie. No i tak, pieniądze mają na funkcję. Od czasu do czasu organizujemy jakieś happeningi, widzimy te wszystkie rzeczy, które kosztują, tak? Flagi, banery i inne historie. No i co z tego?
Bo w polityce nie wystarczy mieć rację, trzeba umieć ją sprzedać. Duży poziom przeintelektualizowania tych polityków partii Razem powoduje, że tak naprawdę oni mówią całkowicie innym kanałem niż percepcja społeczna. Oni mówią całkowicie coś innego, co innego obserwują, co innego diagnozują niż społeczeństwo to
odbiera. Ale wiele nauczyli się od wytrawnych polityków, bo kiedy tu w studiu miałem okazję porozmawiać z Adrianem Zandbergiem. Pierwszy raz w życiu rozmawiałem z tym człowiekiem, tyle ile widziałem go gdzieś w telewizji. Wydawało mi się, że rzutki i fajnie rozmawiający człowiek, kontaktowy, mający coś do powiedzenia. Kiedy potem koledzy z kamerą rozmawiali z nim, nie słysząc wcześniej naszej rozmowy, powtarzał te same wytarte slogany, dosłownie słowo w słowo to samo, co przedstawił mi tu w rozmowie. I tego się uczy od polityków, bo polityk jakiś tam teraz pierwszoligowy idzie rano do radia, odpowiada na jakieś pytania, mówiąc, no, może nawet przekazem dnia. Potem idzie do telewizji i gada to samo, tak? W kółko powtarzając te same
hasła. To jest problem polityki, środki masowego przekazu. Ja wiem, to takie miejsce, w którym nie powinienem tego mówić, ale niestety, bo można było sobie zadać pytanie, no polityk, który rozpoczyna dzień o godzinie 7.30 w polskim radiu, następnie kontynuuje go w radiu Z, idzie do RMF-u i kolejnych stacji, do TVN24, telewizji Info. Po południu rozpoczyna cykl wieczorny i wieczornych audycji telewizyjnych, a w międzyczasie ma wywiady dla prasy i dla innych rozgłośni.
A w nocy głosowanie.
Czy ten człowiek ma tak naprawdę czas na to, by czytać dokumenty? Czy ten człowiek ma czas zajmować się naszymi sprawami? Mi się wydaje, że absolutnie nie. I dlatego polityka sprowadza się w gruncie rzeczy do walki i tylko do walki, bo jak nie ma się argumentów, a przede wszystkim nie idzie za tym konkretna wiedza, no to co można robić? Tylko to jest chore, bo jeżeli drużyna piłkarska zmierzałaby tylko do tego, żeby kopać przeciwnika po nogach, żeby zabić przeciwnika, ale nie strzelić mu bramki, czyli wygrać mecz, no to nie jest sport, prawda? I tak samo w polityce. Jeżeli polityka polega tylko i jedynie na tym, aby grać, ogrywać, kombinować i przede wszystkim zabić przeciwnika, no to tu nie ma miejsca na merytoryczną pracę, która przychodzi oczywiście z jakimś skutkiem mniejszym lub gorszym, ale to nie jest to, czego oczekują społeczeństwo.
Inna sprawa jest taka, że ludzie, którzy przyzwyczajają się do tego, że jest się posłem, senatorem, oczywiście mówią, że istnieje życie poza parlamentem, kiedy wychodzą z tego parlamentu, nawet po kilku latach mówią, no teraz w końcu, niedawno tu w studio, Maciej Mroczek, no, mogłem się zająć karierą naukową, tak, dokończyłem doktorat i tak dalej, ale jeśli się z nim rozmawia dłużej, to czuć między słowami, że gdyby ktoś mu powiedział, wiesz co...
Kandyduj?
oddaj ten doktorat, a jesteś w parlamencie, to myślę, że wielu polityków zaczęłoby się zastanawiać. Akurat to był pierwszy z brzegu przykład.
Bo ciągnie wilka do lasu.
Bogusława Wontora weźmy.
Ciągnie wilka do lasu, albo ja słyszałem takie porównanie, że z polityką jest jak z alkoholizmem, czyli można się wyleczyć, można nie pić przez dziesiątki lat, ale jednak jest się do końca tym suchym alkoholikiem. Tak samo z polityką. Można pisać doktorat, można przejść do biznesu, ale zawsze gdzieś ten robak w brzuchu jest i ciągnie. Jeśli to jest robak, który ciągnie nie tylko do splendoru, do mediów, do, przepraszam za kolokwializm, czapkowania społeczeństwa przed ważnym posłem, ważnym senatorem, ministrem, wojewodą lub marszałkiem, to jest to okej. Okay. Natomiast jeśli tu chodzi tylko i jedynie o próżność, splendor i masłowowskie spełnienie, tak, potrzeby uznania przez innych, no to nie jest dobre, ale niestety mamy do czynienia chyba z tym drugim obszarem najczęściej.
Notabene czasami sami dziennikarze, myślę, że robią trochę krzywdę byłym politykom, bo mnie osobiście irytuje, jeśli ktoś jest tytułowany do końca życia, jeszcze premierem jestem w stanie to może jakoś przełknąć, tak? Ale panie marszałku, dla marszałka, który był 3 miesiące marszałkiem, tak? Albo wicemarszałkiem, panie pośle, panie senatorze, panie jeszcze ministrze, tak? Który też był ministrem 2 miesiące.
Znam takich polityków z naszej sceny politycznej, którzy na zwrot panie radny potrafili odpowiedzieć, przepraszam bardzo, ale tytuł posła jest dożywotni. No bardzo nieeleganckie.
Nie wiem skąd wzięte w ogóle.
Tak, i świadczące o megalomanii. No ale no, niestety obecne i no cóż, do polityki nie idą najlepsi, ale to też wyborcy są temu winni, też dziennikarze, bo nie pytamy polityków czy kandydatów na polityków, jakie mają dokonania zawodowe, biznesowe. Nie pytamy ich, czym się interesują, czy chodzą do teatru, do filharmonii, czyli czy obszarem szeroko pojętej kultury. Ewentualnie sprawdzamy, czy chodzą na mecz żużla, na mecz piłki nożnej, ale cała reszta nas absolutnie nie interesuje. Efekt jest taki, że jak u Buchakowa w Mistrzu i Małgorzacie, tam był taki bufetowy, który zawsze sprzedawał uczestnikom, którzy przychodzili do teatru, sprzedawał im jesiotry i były zepsute jesiotry i mówił, że to jest jesiot drugiej świeżości. Kiedy przyszedł jeden z tego typu ludzi, on im powiedział, nie ma jesiotrów w drugiej świeżości, świeżość jest zawsze pierwsza. No i tak samo z politykami. My niestety promujemy, a społeczeństwo kupuje polityków drugiej świeżości, trzeciej świeżości, czwartej świeżości, którzy, przepraszam za kolokwializm, śmierdzą nudą i brakiem pomysłów.
Ale to też jest tak, że sami jesteśmy temu winni, bo nikt teoretycznie nie każe nam głosować na tych ludzi, ale z drugiej strony też dostajemy towar, jaki mamy, no i jeśli jesteśmy w markecie, w którym tylko jest rzecz drugiej świeżości, to bierzemy często rzecz drugiej świeżości. Poszliśmy na wysokie poziomy abstrakcji, tak. Zejdźmy na ziemię, porozmawiamy sobie o budżecie obywatelskim. To modna rzecz, która pojawia się w wielu miastach w Polsce, w jednych z większym powodzeniem, w innych z mniejszym. Zielona Góra, Gorzów mają bardzo podobne te budżety, mniej więcej taki sam pułap finansowy. Zastanawiam się, bo ja śmiem twierdzić, że w Zielonej Górze jest bardzo mała świadomość, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Jestem wręcz przekonany, że przynajmniej połowa Zielonogórzan, nawet jak słyszała, to niespecjalnie się tym interesuje. Oczywiście ostateczne wyniki głosowań robią jakieś wrażenie. Są tacy, którzy potrafią z tego czerpać garściami, natomiast na pewno nie jest to budżet, który elektryzowałby absolutnie wszystkich. A jak w Gorzowie? Podobnie?
Ja myślę, że wszędzie jest tak podobnie, dlatego że budżety obywatelskie jeszcze kilka lat temu były ekscentryczną mrzonką, tak? Ja pamiętam, jak one wchodziły, wszyscy zastanawiali się, co to jest. Niektórzy mówili właśnie, że to jest coś ekscentrycznego, coś wymyślonego, przyniesionego gdzieś tam z dalekiego zachodu, bodajże ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Dzisiaj są bardzo istotnym, ważnym instrumentem aktywizowania różnych środowisk, ale okazuje się, że aktywizowania, owszem, środowisk społecznych, politycznych, tych, którzy na co dzień i tak byli aktywni, bo to są stowarzyszenia osiedlowe, branżowe.
To są ci, którym się chce. Po
tym, którym się chce. Natomiast do zwykłego i przeciętnego obywatela nie dociera nic. Więcej, jakby kryteria dobrego budżetu obywatelskiego to wiadomo, to musi być promocja, to po pierwsze. Po drugie i najważniejsze chyba to spotkania z mieszkańcami. I teraz do czego zmierzam? Te spotkania to często nie są dyskusje o przedmiocie tego, co ma być zaplanowane, czyli na przykład placu zabaw, czy...
Czasami koncert życzeń i narzekania.
Tak, ale przede wszystkim również to są spotkania techniczne, jak wypełnić, tak, gdzie tak, zanieść, tak, jak zorganizować
też
większą ilość
zresztą
deklaracji. Tak, inna sprawa, że często projekty zgłaszane w budżetach obywatelskich to są projekty, które tak naprawdę powinny być realizowane w budżecie ogólnomiejskim, bo to są jakieś oświetlenia całych ciągów ulicznych, to są budowy dużych odcinków chodników i tak dalej. To wszystko powinno być w budżecie ogólnomiejskim. Więcej, myślę nawet, że w niektórych przypadkach niektórzy włodarze miast traktują budżet partycypacyjny, tak, obywatelski, jako element zakrycia dyskusji o budżecie ogólnomiejskim. Tak, wszyscy dyskutują, koncentrują się nad budżetem obywatelskim. Nikt nie koncentruje się nad tym, co jest wpisywane do budżetu ogólnomiejskiego, a przecież to tam są strategiczne decyzje. 700 milionów w budżecie ogólnym, a w partycypacyjnym 5, 6, 7 milionów. I na koniec, no powiedzmy sobie wprost, że te budżety obywatelskie są wykorzystywane przez polityków, nawet jeśli to są społecznicy, którzy też są politykami.
Pewnie, że są politykami i politycy zresztą też tego nie ukrywają. Tak, mamy kampanię nawet reklamową budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze, o której niektórzy mówią, że to tak zwana kampania przedwyborcza, ale mamy też takie trochę kulawe prawo wyborcze, jest jakie jest, ale to jest zupełnie inna kwestia, bo mnie najbardziej bawi to, że czasami te budżety nie tyle łączą mieszkańców, co potrafią ich zantagonizować, bo nawet jeśli trzy bardziej aktywne osoby wymyślą, że na osiedlu powinien powstać, nie wiem, jakiś kącik dla dzieciaków plus dwie ławki, to kiedy to powstaje, okazuje się, że jest grupka tych, którzy są absolutnie niezadowoleni z tego tytułu, bo ktoś im zbudował ławki, na których na pewno ktoś będzie siedział, tak? A dzieciaki na placu zabaw będą krzyczeć, no bo takie są dzieci.
To już,
tak?
To już natura chyba polska, prawda? Modlenie się do złotej rybki nie o to, żeby nasza krowa była bardziej wydajna, ale żeby krowa sąsiada zdechła.
No ja pamiętam taką sytuację z Zielonej Góry, kiedy był jeden mieszkaniec, który usilnie prosił o to, aby zbudować mu plac zabaw na osiedlu pod oknami, żeby jego dzieci miały się gdzie bawić. A kiedy te jego dzieci podrosły i przestały korzystać z tych huśtawek, to był pierwszą osobą, która chodziła i narzekała, że na tym placu zabaw to teraz siedzą dzieciaki, które się po prostu wydzierają, więc należałoby go zlikwidować. No polskie.
Tak, no to są takie polskie przykłady. W Gorzowie mamy taki przykład z tak zwanymi alejkami. Na jednym z osiedli, nie będę tu już szczegóły wchodził. W każdym bądź razie był przepiękny projekt przebudowania starych poniemieckich alejek z przepięknymi dużymi drzewami, czyli cudownego przemienienia ich. Ale okoliczni mieszkańcy stwierdzili, nie, po co przemieniać? Jak przemienimy i będzie ładnie, to lumpy przyjdą i będą tutaj piły. Czyli totalny abstrakt. Ale no niestety takie rzeczy się zdarzają i jedna, dwie, trzy osoby potrafią spacyfikować świetny projekt, dobry dla całej społeczności. To jest to modlenie się do złotej
rybki. Dobrym jest to, że to mieszkańcy mogą o czymś zdecydować, bo czasami urzędnicy przy całym szacunku dla wielu urzędników, jak już coś wymyślą, to nie nadaje się to do niczego. Ja pamiętam urzędnika zielonogórskiego magistratu, który staż miał jakiś przepotężny i jak wymyślił, jak zrobić dzieciom przyjemność i postawić im zabawkę za tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, to okazało się, że potem wszyscy mieszkańcy przyszli i prosili, żeby zabrać tą zabawkę, bo ona się do niczego nie nadaje, a taki chciał być miły i sympatyczny.
No tak, to jedyne, z jednej strony urzędnicy, z drugiej strony z morą, przepraszam, są też nauczyciele, czy byli, którzy potrafili organizować i to właściwie dokonali wypaczenia budżetu partycypacyjnego, bo potrafili koncentrować wokół, nie wiem, remontu boiska albo remontu dachu na danej szkole, co powinno znaleźć się całkowicie w oddzielnych działach budżetu ogólnomiejskiego. Całe rzesze, po pierwsze, swoich wychowanków dzieci, które chodziły, rozdawały tak ankiety.
Czasami
i głosowania odbywały się w sposób masowy, a nie o to przecież chodzi w budżecie partycypacyjnym, w którym powinno być tak, jak pan powiedział, czyli że to lokalnie, bardzo lokalnie, osiedlowo czy dzielnicowo ludzie decydują o tym, co powinno być, a nie, że sprytny nauczyciel zorganizuje dla części swojego obszaru, gdzie pracuje budżet, kawałek budżetu obywatelskiego.
Czasami spory kawałek tego tortu. To na sam koniec jeszcze trzy zdania o tym, jak wyglądał Gorzów po powodzi i co mówią ludzie. Po powodzi związaną oczywiście z nawałnicą, która się pojawiała kilka razy. Meteorolodzy przez cały czas ostrzegają, że kolejne burze mogą się pojawić. Większość polskich miast wpływała. W Zielonej Górze, kiedy zalanych zostało kilka miejsc, solidnie zalanych, niejednokrotnie ludzie stracili mnóstwo pieniędzy ze względu na to, że zalewało im dobytek. Nagle pojawia się wielka dyskusja, że teraz trzeba modernizować niemalże całą kanalizację. Projekt opiewa na bagatela 400 milionów złotych. Pytanie, skąd to wziąć? Ludzie mówią, nie budujcie tego, nie róbcie tamtego, zróbcie kanalizację. A jak w Gorzowie?
W Gorzowie było podobnie. Też mamy kilka wąskich gardeł i to paradoksalnie takich, które zostały wybudowane całkowicie niedawno, które permanentnie zalewa przy tego typu burzach. Ale trudno tu pewnie i w Zielonej Górze winić władze miasta o to, że mamy ewidentną zmianę klimatu. Ewidentnie mamy takie sytuacje pogodowe, których nie był w stanie nikt przewidzieć. Jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście technologia wykonania, nawet przy tych nowych drogach, technologia wykonania kanalizacji była wykonana naprawdę w sposób perfekcyjny, to i tak nie starcza. No ale cóż, moim zdaniem nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć wszędzie i obwinianie o wszystko władz miasta też jest nierozsądne, to po pierwsze. Po drugie, wydawanie tak kosmicznych kwot na kanalizację, która jest istotna,
że może będzie burza, tak?
Że może będzie burza, jest bez sensu. To jest tak jak u was dyskusja na temat tej wieży widokowej. I to jest dyskusja.
A tu się pojawiały niejednokrotnie argumenty. Po co nam jakaś tam wieża, jak piwnice mi zalewa?
Tak, tak? No, po co nam filharmonia, po co nam teatr, po co nam winobranie, w ogóle po co nam te wszystkie przedsięwzięcia, stadion żużlowy? Przecież tak naprawdę samorząd jest po to, żeby wybudować szkołę, dbać o jej dach, po to, żeby chodniki były równe i nic innego. No, gdybyśmy w ten sposób postrzegali, to rzeczywiście miasta mogą być perfekcyjnie proste, jeśli chodzi o chodniki, mogą mieć wspaniałe ulice, ale tak naprawdę nie będą wypełnione treścią, więc lepiej zawsze te środki w taki sposób wydatkować, żeby starczyło i na te rzeczy ważne, ale nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć od wielkich burz i na te rzeczy, które są po prostu społecznie istotne.
Mi się podoba akurat podejście władz miasta, które mówią, jeśli uda się nam pozyskać środki unijne, bo są dedykowane środki w konkretnych projektach, zresztą są już miasta, które korzystają z takich środków w Polsce, to super, róbmy to wtedy i zakupujmy te pieniądze, bo de facto je zakupujemy. Jeśli będzie lepiej, to super. Natomiast jeśli miasto o budżecie 850-milionowym, z którego połowę zabiera oświata, miałoby wydać kolejne 400 milionów. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
To jest takie myślenie życzeniowe i tak naprawdę tylko przeciwników. Powiedzmy sobie wprost, że samorząd jest strukturą mocno upolitycznioną i to, co na początku rozmawialiśmy o partiach politycznych, o tym, co się tam dzieje, tak samo jest w samorządzie. Niestety te podziały ogólnopartyjne, ogólnopolskie przechodzą również do samorządów i tam wyszukuje się bardzo różnych pretekstów, żeby dołożyć przeciwnikowi. Było to widać teraz na przykładzie tych burz w kraju, gdy dzisiaj opozycja zarzuca bardzo mocno partii rządzącej, że spóźniła się trochę z reakcją, natomiast gdy spojrzy się na materiały archiwalne sprzed 4 lat, to dzisiejsi rządzący zarzucali oczywiście to samo tej opozycji.
Tak, sytuacja była
i tak samo jest municypalnie, lokalnie.
Teoretycznie jest rzecz, która szkodzi wszystkim, ale są tacy, którzy chcą na niej coś ugrać i pewnie jedni trochę zyskują w oczach innych, inni trochę tracą, bo zarzucają się bezradnością. Robert Bagiński.